Ostatnimi czasy, czyś w rozmowach z ludźmi, ale także przy okazji takiego tekstu, który pisaliśmy wspólnie z Maksymilianem do pewnego periodyku katolickiego, pojawił się temat medytacji, ale w takim szerokim kontekście funkcjonowania medytacji na rynku. Mianowicie chodzi o różnego rodzaju firmy edukacyjne, szkoleniowe, treningowe, które mają też w ofercie medytację. Medytację oczywiście nie w kontekście religijno-duchowym, ale jako pewien zasób, pewne narzędzia pracy nad sobą. I to się gdzieś wszystko kręci wokół pewnych wspólnych tematów, jak na przykład wyciszenie, relaks, praca ze stresem, uważność, oczywiście słynny mindfulness, samoświadomość, praca z emocjami. To są wszystko bardzo wartościowe rzeczy i one są znane, czy też podejście takie jest również znane w naszej tradycji modlitwy medytacyjnej. Niemniej jednak z naszej perspektywy są to rzeczy zbyt płytkie. Nie idzie się tutaj w głąb. To nie jest oczywiście żaden zarzut, bo to jest tylko stwierdzenie pewnego faktu. Te firmy funkcjonują na rynku, w biznesie, mają swoich klientów i trudno sobie wyobrazić, wiecie, jak to w biznesie, żeby mówić o polityce i religii. Więc to jest oczywiste, no ale niemniej warto sobie to uświadomić. Pomyślałem sobie, żebyśmy się przyjrzeli podczas tej konferencji pewnemu zakresowi tematów, który też funkcjonuje w tego rodzaju firmach szkoleniowych. Mianowicie chodzi mi o właśnie wyciszenie, relaks, harmonię. Bo kiedy z perspektywy medytacji chrześcijańskiej podchodzimy do tego zakresu tematów, to siłą rzeczy przychodzi słowo, które wielu z was na pewno zna, mianowicie hezychia, czy hezychazm. Znane słowo, które wprost wskazuje na pewną praktykę modlitewną, bo to przede wszystkim jest praktyka modlitewna. Praktyka modlitwy, która przekracza myślenie, przekracza pojęcia, wyobrażenia czy język. Nie? W takim trochę ogołoceniu w tej modlitwie trwa się w obecności Bożej. Ale jednocześnie ona ma swój zakres bardzo wartościowy, tematyczny. Tak? Bo to jest też praktyka właśnie wyciszenia, uspokojenia, milczenia, skupienia, uważności, harmonii. Nawet może to słowo harmonia tutaj jest najbardziej wartościowe, ponieważ ono może nawet spaja te wszystkie wartości w jedno. Tylko że kiedy my spojrzymy na ojców pustyni, czy późniejszych ojców, którzy tę praktykę modlitewną pielęgnowali, to oni zakorzeniają się w takim pragnieniu, w takiej chęci, żeby wrócić do stanu rajskiego, wrócić do stanu sprzed grzechu pierworodnego. I oczywiście ta praktyka prowadzi do zjednoczenia z Bogiem, do tego, żeby być z Bogiem chwila po chwili, gdziekolwiek jesteśmy. To jest esencja tego doświadczenia modlitewnego. Z perspektywy ojców pustyni, myślenie czy mówienie o wyciszeniu, o relaksie, o harmonii bez nawiązania do Boga, czy bez nawiązania do pewnej fundamentalnej prawości wewnętrznej, serca, umysłu, prawości, która jest takim właściwie obszarem bardzo bezpiecznym w nas i potrzebnym, no to jest pewna złuda, pewna iluzja. Ponieważ oni mają przekonanie, że to się wcześniej czy później może rozwalić. Potem jeszcze się temu przez chwilę przyjrzymy. Oni o tym nie piszą, ale pewnie zgodzicie się z tym, że trening uważności, trening koncentracji, nawet forma relaksu czy jakaś uważność, to są wszystko, mówię, wartościowe rzeczy, ale one mogą być wykorzystane do niecnych celów. Mało tego, my wiemy z przeszłości, że te rzeczy były wykorzystywane do niecnych celów. Dlatego to, co ojcowie mówią o pewnej potrzebie prawości, która się objawia głównie w tym, o czym oni mówią, mianowicie o tym, żeby umieć poradzić sobie z myślami namiętnymi, ponieważ one są źródłem naszych problemów i naszego rozbicia i braku harmonii, to bez konfrontacji z tym, no to jest właśnie zbyt płytkie. To się gdzieś tam może w życiu rozwalić. Ja powiedziałam o tej chęci, o tym pragnieniu ich, żeby wrócić do stanu rajskiego, wrócić do stanu sprzed grzechu pierworodnego. Ja to ostatnio tutaj mówiłem podczas konferencji, że są w naszym takim katolickim języku słowa, które w pewnym momencie no, zaczęły tracić znaczenie. One nie rezonują, jakoś nie poruszają w nas, nie napędzają nas. Myślę, że takim słowem jest też grzech pierworodny. No, gdzieś coś daleko tam było, wydarzyło się i no, przecież nie zawracamy sobie teraz głowy grzechem pierworodnym, prawda? No, gdzieś tam było ok. Ale z perspektywy ojców to tak nie jest. To jest żywe doświadczenie. Co to powoduje, że my jesteśmy w takim stanie, jesteśmy dziedzicami tego stanu? Ktoś oczywiście może nie uznawać takiej perspektywy religijnej, ale my się poruszamy w perspektywie religijnej, duchowej. Bo jeżeli się przyjrzymy sobie, to my jesteśmy jako ludzie przecięci, my jesteśmy wewnętrznie właśnie pozbawieni harmonii. Jesteśmy wewnętrznie rozbici. I dla ojców w pustyni to była niezwykle ważna sprawa. I my możemy się temu przyjrzeć i to wtedy, jeżeli się temu przyglądamy od tej strony, to zaczyna być żywe. Bo to jest tak, że dajmy na to rozum widzi jakąś prawdę, tak? Ale on jest ograniczony. Jutro poznamy jakąś nową przesłankę i się okaże, że to, co uznawaliśmy za prawdę, już przestaje być prawdą. Albo na przykład rozum przedstawia jakieś dobro, wola by za tym poszła, żebyśmy zrealizowali coś wartościowego, sensownego, no, nagle jest słaba. No. Pożądania, emocje się pojawiają, no i zero, nie idziemy za tym. Albo każdy z nas zna taki stan wewnętrznego rozbicia, kiedy no nie chce ci się nic. No. Jesteś w jakimś chaosie, w takiej maliźnie, że po prostu musi to przejść, albo coś, ktoś ci musi pomóc, bo inaczej nie da rady z tego wyjść. No. Absolutny przykład rozbicia wewnętrznego, braku harmonii, braku takiej autentycznej wewnętrznej jedności. Ale to jest jeszcze dalej między nami, bo weźmiemy chociażby kwestię komunikacji. Starasz się zakomunikować z komuś jakąś prawdę, jakąś rzeczywistość, porozumieć się. Robisz wszystko, co w twojej mocy, no nie działa. I to nawet nie jest kwestia złej woli, tylko no, ten człowiek funkcjonuje w takim, a nie innym świecie, ma takie, a nie inne wartości, funkcjonuje w takim, a nie innym kontekście, no nie działa, no trudno przerzucić mosty. Ja nie mówię, że to jest niemożliwe, tylko opisuję też takie zjawiska, które znamy, że to gdzieś słabe jest. Nie? Albo w działaniu. No, chcesz być uważny, pracujesz w kuchni tutaj, rzadko się coś takiego zdarza, ale w naszym życiu się to zdarza. Kroisz chleb, chcesz być uważny, no nagle się ranisz. Tak? Albo coś niesiesz w swoim pokoju, bach, uderzasz się o kant na przykład łóżka. To wszystko są takie egzystencjalne sytuacje, które pokazują właśnie to, że my jesteśmy niedoskonali, my jesteśmy wewnętrznie rozbici, choćbyśmy nie wiem jak ten wysiłek podejmowali, to niestety się z tym konfrontujemy. Ale dla ojców pustyni to było o tyle też istotne, słuchajcie, że oni się charakteryzowali niezwykłym miłosierdziem. No niezwykłą zdolnością przebaczenia i wyrozumiałości dla współbraci, także w pewnym sensie dla siebie. To dążenie do tego rajskiego stanu, o którym tutaj powiedziałem, ono się wręcz przejawia, kiedy się czyta wiele tekstów z Gerontikon, z tych opowieści ojców, to my możemy nawet zobaczyć, że to jest trochę tak, jakby oni chcieli tego Boga miłosiernego sprowadzić na ziemię. Ja przygotowałem wam dwa takie teksty, które chciałem przytoczyć. Jeden dotyczy Abby Izaaka Tebańczyka. Kiedyś odwiedził on pewien klasztor i zobaczył tam brata, który właśnie grzeszył i osądził go. A kiedy wrócił na pustynię, ujrzał anioła Bożego, który stanął przed drzwiami jego celi i powiedział: nie wpuszczę cię. On zaś błagał go i pytał: dlaczego? Odpowiedział mu anioł: Bóg mnie wysłał i powiedział mi: zapytaj go, gdzie mi każesz umieścić grzesznego brata, którego osądziłeś? Starzec natychmiast upadł na twarz, mówiąc: zgrzeszyłem, przebacz mi. A na to anioł: wstań, Bóg ci przebaczył, ale odtąd strzeż się sądzić kogoś, zanim go Bóg osądzi. No, taka opowieść: nie wpuszczę cię do twojej celi. To trzeba sobie jeszcze uświadomić, że cela to było miejsce praktyki mnicha, nie? Gdzie on przebywał sam na sam z Bogiem. To jest tak, jakby mu powiedzieć: ty go odsunąłeś ode mnie? No to słuchaj, ja też ciebie nie wpuszczę, bo to jest konsekwencja twojego funkcjonowania. Tak? Więc on błyskawicznie zrozumiał, padł na twarz: ja zgrzeszyłem. A jeszcze z tym się wiąże, słuchajcie, ciekawa rzecz, mianowicie to osądzanie. My w naszej praktyce medytacyjnej często kładziemy nacisk na potrzebę milczenia. Tak? Podczas formalnego odosobnienia panuje milczenie. Z perspektywy ojców to trzeba też na to spojrzeć jeszcze troszkę inaczej. Mianowicie może być sytuacja taka i my o tym wiemy, że ktoś może mówić cały dzień, ale nie osądza brata, nie obgaduje, nie mówi niczego złego na drugiego i wtedy oni mówią, że on, taki brat, naprawdę milczy. A możesz milczeć przez cały dzień, sądzić bliźniego, żonę, męża, szefa, kogo chcesz, polityków, obgadywać wewnętrznie, szemrać. Z perspektywy ojców wcale nie milczysz. Więc to trzeba sobie uświadomić, znów ten akcent na pewną wewnętrzną, duchową prawość, nie? Prawość serca, naszą wewnętrzną prawość umysłu. I drugi przykład, ja nie wiem, czy tu sobie wypisałem, drugi przykład dotyczący Abba Mojżesza, to był bardzo znany ojciec, cieszył się dużym autorytetem na pustyni egipskiej, zwłaszcza w takim skupisku mnichów w Sketis. No i tam nastąpiło takie wydarzenie. Oto pewien brat w Sketis zgrzeszył. Zwołano zebranie i posłano także po Abba Mojżesza. Ale on nie chciał przyjść. Ponownie kapłan posłał do niego wezwanie. Przyjdź, bo cały lud na ciebie czeka. Wstał więc i poszedł, ale wziął dziurawy koszyk, napełnił go piaskiem i poniósł na plecach. Ci, którzy wyszli na jego spotkanie, zapytali go: Ojcze, co to znaczy? Odpowiedział im starzec: Moje grzechy sypią się za moimi plecami, ja ich nie widzę, a przychodzę dzisiaj sądzić cudze winy? Kiedy to usłyszeli, nic już nie powiedzieli tamtemu bratu, ale mu przebaczyli. No, dokładnie to zjawisko. Moja grzeszność jest, świadomość mojej grzesznej natury jest powodem tego, że ja przebaczam drugiemu. Oczywiście ojcowie pustyni zachęcali do tego, by badać siebie, badać myśli. No. Gdybyśmy sobie tutaj spróbowali zrobić taką klasyfikację różnych myśli, no to oczywiście moglibyśmy różnymi, że tak powiem, skalami się posługiwać. Dla nich najważniejsze były te myśli, o których tutaj wielokrotnie mówiliśmy, mianowicie logismoi, czyli myśli namiętne. 8 myśli namiętnych, które są przyczyną grzechów. Są przyczyną tego, zaraz do tego pójdziemy, ja to rozwijam już od razu, naszego wewnętrznego rozbicia, naszej utraty spokoju, braku harmonii. Te 8 myśli namiętnych to obżarstwo, nieczystość, gniew, chciwość, smutek, acedia, próżność i pycha. Z tego potem powstało 7 grzechów głównych. Już mniejsza o to, jak to się stało, bo na przykład połączono próżność i pychę. Zostawmy to, nie jest to teraz istotne. W każdym razie te myśli namiętne to była ogromna zachęta, żeby się przyglądać tym myślom, ponieważ z tych myśli zaczyna się mówienie i działanie. Więc jeżeli w odpowiednim momencie zrobimy stop, no to oczywiście nie pójdziemy dalej, nie uczynimy grzechu. I tu też trzeba się zatrzymać, bo grzech, wydaje mi się, że to też jest słowo, które weszło do takiego, no wiecie, sztambucha religijnej moralności. Tak? No jest grzech. No czym jest grzech? Tak zapytalibyśmy przeciętnych ludzi, nawet tutaj między sobą, no czym jest grzech? No to wielu z nas by pewnie podało taką definicję katechizmową, no grzech to jest nieposłuszeństwo wobec Boga albo wobec Bożego prawa. Zgadza się? Tak by było. Dobrowolne, świadome, oczywiście. Ale to jest jakoś na zewnątrz. To jest trochę ufundowane na takie, wiecie, legalistyczno-prawniczej duchowości. Jeżeli jeszcze do tego się doda taki obraz, który ludzie mają, i wielu ludzi ma taki obraz, Boga, który tylko czyha, jak ci się noga powinie, żeby cię tu jeszcze ukarać albo przywalić, no to jest duchowa masakra w ogóle. To jest wszystko podszyte strachem, lękiem, niepokojem, potem niskim poczuciem wartości. No, trudno naprawdę budować coś wartościowego. Całkiem niedawno rozmawiałem z pewną osobą, pod 60 ta osoba była, która podzieliła się takim doświadczeniem zmagania się przez całe życie z takim obrazem Boga karzącego, surowego, czyhającego po prostu na to, jak jej się właśnie noga powinie. Wyobraźcie sobie, miała taką historię, że w pewnym kościele, który odwiedzała razem ze swoją babcią, wisiał obraz, taki tryptyk Sąd Ostateczny Memlinga, malarza. I tam na jednym z tych skrzydeł są potępieni. I słuchajcie, babcia tej, w tej wtedy malutkiej dziewczynce zafundowała coś takiego. Widzisz, wnusiu, jak nie będziesz słuchała mamusi, to też tak skończysz. Straszne. Straszne. Straszna masakra. I ona mi, mówiąc o tym, to tak w niej wzrosło, w sensie trudnych emocji, że ona miała bardzo długi czas obraz właśnie takiego Boga karzącego. Że ona teraz musi, wiecie, być wiecznie korekt, wiecznie w porządku, no bo tu zaraz nie wiadomo, co się może wydarzyć strasznego. Tak? A tu mamy obraz ojców pustyni, którzy po prostu miłosierdziem aż buchają. Bo wierzą, że Bóg jest miłosierny. I sami tego miłosierdzia też doświadczają. Więc żebyśmy poszli do istoty tego słowa grzech, żeby ono zaczęło jakoś inaczej w nas żyć, pracować, żeby to było żywe doświadczenie. Otóż, żeby zrozumieć esencję tego słowa, trzeba się oczywiście cofnąć do kontekstu, w którym ono powstało. To jest język grecki, to jest w Nowym Testamencie. Słowo najczęściej występujące tam to jest greckie słowo hamartia. Wiecie, co ono znaczy w swoim źródłosłowie? Chybiać celu. Nie trafiać w punkt. Czy mijać się. Gdybyśmy się zapytali, chybiać celu, jakiego celu? No możemy oczywiście powiedzieć, no jesteśmy nieposłuszni Bogu i nie przestrzegamy Jego prawa. Ale to jesteśmy wciąż w tym punkcie zewnętrznym. Trochę duchowości nakazowo-rozdzielczo-legalistyczno-prawniczej. Podczas gdy na to warto spojrzeć też od naszej strony, od naszego doświadczenia, żeby to było żywe, żeby to było egzystencjalne. Mianowicie my chybiamy celu, kiedy my rezygnujemy z dobra, które nas buduje, które czyni nas wartościowymi ludźmi. Wartościowymi w sensie tego, że my rozwijamy swój potencjał, bo my jesteśmy wartościowi przez sam fakt istnienia. Ale chybiamy celu, kiedy nie troszczymy się o dobro dla nas. A to dobro tracimy między innymi przez te rzeczy związane z myślami namiętnymi, ponieważ z nich się wyprowadza całość różnych źródeł, które nas rozbijają i powodują utratę tego spokoju, czy harmonii, czy głębokiego relaksu. Dlatego to jest ogromna zachęta, żebyśmy my postrzegali wtedy taką sytuację grzechu, tak jak mówią ojcowie. Że to ciebie rozbija. To powoduje, że ty jesteś rozwalony, ty nie masz harmonii, ty nie masz spokoju. Chybiasz celu, nie trafiasz w punkt, nie troszczysz się właściwie o swoje dobro, o Boży potencjał, który jest każdemu z nas dany, żebyśmy rozwijali się w pełni. I te 8 myśli namiętnych, dlatego oni kładli nacisk na to. Bez konfrontacji się z tymi myślami namiętnymi to będzie wszystko zbyt powierzchniowe. Zbyt powierzchniowe. No, przykład takiego chybiania celu. Duża pizza albo na przykład duże spaghetti w sosie serowo-brokułowym. Jak się tak najemy, tak na potęgę, już nie chcę używać niepopularnego słowa, no właśnie, jesteśmy obżarci, tak? Powiedzmy tak trochę, to nieumiarkowanie w jedzeniu jest bardziej tak, wiecie, religijno-poprawnie, prawda? Więc jak się tak najemy, to co się wtedy dzieje? No co się dzieje? Zmęczenie. Niedobrze. Jesteśmy ospali. Nie mamy energii. Co jeszcze? Możemy się nabawić niestrawności. Ale wiecie co, też pojawią się jeszcze głębsze rzeczy, bo na przykład nie jesteśmy, mniej siebie na przykład możemy akceptować. Albo możemy troszeczkę nadszarpnąć wiarę w siebie, bo nagle się okazuje, że nie jesteśmy spójni. Mamy postanowienie, że nie będziemy. Już mamy takie doświadczenie, że tyle razy już żeśmy wchodzili w jakieś nadmierne jedzenie i tu znowu. To nas trochę podcina. To jest chybiać celu w gruncie rzeczy, bo my, no wiadomo, robimy sobie krzywdę. A to inaczej wtedy, to inaczej wszystko funkcjonuje, kiedy patrzymy przez pryzmat siebie, niż przez takie zewnętrzne, tak, no jest przykazanie Boże, jasne, ja tego, wiecie, ja tego nie neguję, żeby ktoś, broń Boże, tak nie myślał. Nie? Oczywiście, ja to przyjmuję, to też rzeczywistość, ale też chcę powiedzieć, że wiecie, no nasze grzechy no Panu Bogu jakoś tam nie szkodzą. No to nie jest tak, że On musi się bronić przed naszymi grzechami. One nam szkodzą, tak? To my chybiamy tego celu, którym jest nasze dobro i właściwie Boże marzenie o nas. A co będzie, jeżeli będzie małe spaghetti w sosie serowo-brokułowym i tam tylko dwa kawałeczki pizzy na przykład? No to mamy poczucie, że jesteśmy najedzeni, jesteśmy w miarę lekcy, mamy więcej energii, nie musimy być ospali, mamy poczucie, że jesteśmy wewnętrznie spójni. No wartościowa sprawa. No, wykorzystaliśmy jedzenie do tego, żeby siebie zbudować, a nie do tego, żeby sobie zaszkodzić. To jest przykład hamarcja, to jest przykład chybiania celu i tego, że trafiamy w ten cel. To jest istotna sprawa z perspektywy rozumienia właśnie grzechu i rozumienia tego, do czego prowadzą myśli namiętne. Więc wracając do tego, co ojcowie pustyni. Spojrzenie na dążenie do harmonii, do wyciszenia, do uspokojenia, bez konfrontacji z tym, co jest nazwane myślami namiętnymi, jest płytkie. I to nie wynika tylko z tego, słuchajcie, że jakby nie docenia się tego, bo doceniamy to. Tylko, że z perspektywy ojców pustyni to jest coś takiego, jakby oni nas chcieli zachęcić i powiedzieć, słuchaj, życie i tak zweryfikuje twoją praktykę modlitewną, duchową. Życie wszystko zweryfikuje. Dlatego skonfrontuj się z tym, zejdź głębiej, bądź świadomy tego procesu. Nie zatrzymuj się tylko na takim psychicznym poziomie wyciszenia, takim bardzo zewnętrznym, czy uważności, czy koncentracji, tylko rzeczywiście wejdź głębiej w tę sferę umysłu, serca, jakby pielęgnuj tam tę wewnętrzną prawość, która nas tak naprawdę buduje. Bo właściwie można by porównać nasze wnętrze, nasze serce, umysł do instrumentu, który wydaje najpiękniejszą muzykę no wtedy, kiedy jest tam prawość pewna, fundamentalna. Ten instrument i muzyka wtedy pięknie rozbrzmiewa. Nie? Są w jedności. Jeśli pójdziemy za myślami namiętnymi w słowa, w działania, czyli pójdziemy w grzech, no to ten instrument nie dość, że nie wydaje pięknej muzyki, to jeszcze się rozstroi. Na szczęście zawsze możemy go nastrajać. To jest bardzo optymistyczna sprawa. Zawsze możemy wracać do początku, zawsze możemy go nastrajać. Ktoś mógłby zapytać, no to jak w końcu z naszą medytacją? Czy ona nam potrzebna, czy niepotrzebna w tym wszystkim? Jasne, że potrzebna. Tak piękna praktyka modlitewna, dla mnie najlepsza na świecie. Ale to tylko dla mnie. No jest oczywiście potrzebna i wartościowa. Najpierw jeszcze Abba Teodor z Cyru, żeby pokazać może tło, dlaczego ona jest też potrzebna. Otóż Abba Teodor ze Sketis powiedział: przychodzi jakaś zła myśl, sprawia niepokój i zabiera mi czas. Nie doprowadza mnie aż do zgrzeszenia czynem, ale zatrzymuje mnie na drodze do cnoty. Człowiek czujny otrząsa się z niej i wstaje do modlitwy. No my doskonale to znamy. Powiedziałem o tych różnych kategoriach myśli. No, myśl w stylu dzisiaj burza będzie chyba. To nie jest problem. Albo co tam dzisiaj na kolację będzie, to nie jest problem. Ale myśl, Jak on mógł mi to zrobić? Ona potrafi w nas drążyć głęboko. Możemy mnóstwo scenariuszy tutaj tworzyć. To wszystko oczywiście dotyczy przykład myśli namiętnej. Niepokój zabiera czas, zabiera energię, wysysa. Więc nasza praktyka medytacyjna między innymi dlatego jest potrzebna, żebyśmy byli czujni, do czego zachęca Teodor Skatis. Żebyśmy byli czujni i wrażliwi, żebyśmy się tego uczyli i potrafili w miarę szybko zobaczyć, gdzie się zaczyna ta myśl namiętna, która nas wyprowadzi w trudne rzeczy i lepiej, żebyśmy tam nie szli. Drugi powód, dla którego my możemy naszą praktykę medytacyjną pielęgnować z tej perspektywy, bo ja z pewnej wąskiej perspektywy mówię o tym, dlaczego praktykować medytację, to jest to, że jest coś cudownego w tej praktyce, że ona poprzez swoją modlitewną jakość buduje w nas pewną sakralność, pewną wewnętrzną świątynię, wewnętrzny dom. I my wtedy mamy z wnętrza informację, pewien duchowy smak, że tak wolimy, że tak chcemy. A jeszcze, jeżeli się na to spojrzy, słuchajcie, nigdy tego nie robiłem, muszę wam powiedzieć. Robię to teraz pierwszy raz tutaj z wami. Jeżeli się na to spojrzy w taki sposób, że oto, zobaczcie, siedzimy w praktyce modlitwy medytacyjnej. Jeżeli kurz myśli najróżniejszych, namiętnych i tych mniej istotnych opadł, jesteśmy w miarę przejrzyści. W miarę przejrzyści. Czy nawet bardzo przejrzyści. Po prostu jesteśmy. I naszym sercem, umysłem przylgnęliśmy miłośnie do Boga. Właśnie tu, gdzie jesteśmy. To w pewnym sensie jesteśmy bezgrzeszni. W tym właśnie momencie. Jesteśmy w harmonii. Jesteśmy w pewnym wewnętrznym, pewnej wewnętrznej jedności. To się oczywiście potem zweryfikuje w życiu. Ale w tym momencie, kiedy to jest, to jest. Dlaczego to jest ważne? Dlaczego to jest ważne, żeby sobie to uświadomić? Dlatego, że jest w nas taki potencjał, że mamy taką zdolność, że my możemy tak funkcjonować. I pewnie jest tak, że chcemy tak funkcjonować w życiu. I pozytywne jest to, że ta praktyka nam też pomaga, ułatwia to, że w ten sposób możemy iść przez życie. A jeśli nam to nie wyjdzie, bo nie wyjdzie, bo no cóż, poszliśmy za jakąś myślą namiętną i malina. To jest wielka nadzieja, bo możemy wracać. Bo możemy wracać i nie... I to jest też wielka rzecz, wielka nauka od ojców pustyni, wielka nauka płynąca z praktyki medytacyjnej. Nie ciągnij swoich grzechów z przeszłości jakichkolwiek. Zostaw ten odwłok. Bo jeżeli będziesz ciągnąć swoje grzechy czy jakieś inne historie, nie będziesz miał przestrzeni do twórczego, pełnego energii życia teraz. Tylko będziesz ciągle wkładał jakieś swoje trudne historie z przeszłości, zwłaszcza te grzechowe. I tutaj piękny też cytat wybrałem z Abba Poimena, bo to pewien brat do niego przyszedł i mówi tak. Kiedy popełnię występek, którego się wstydzę, myśli moje zadręczają mnie i oskarżają. Dlaczego zgrzeszyłeś? Starzec mu odpowiedział. W chwili, w której człowiek popada w grzech, a powiem moja wina, tym samym grzech ustaje. No, obyśmy umieli tak funkcjonować. Okej, tak, nie wyszło. Nie dałem rady. I koniec, stop. Bo jak będziesz to ciągnął dalej, to będzie wyżerać energię, to będzie wyżerać twój czas. Bóg nie chce, żebyśmy się pławili w naszych grzechach. Ja ufam bardzo mocno Ojcom Pustyni i też własnemu doświadczeniu. To jest lepsze. Zgrzeszyłeś, okej, idź dalej. No więc właśnie, na czym polega ten najgłębszy relaks, najgłębsza harmonia, najgłębszy spokój? No właśnie, kiedy ten kurz myśli, zwłaszcza namiętnych, opadnie, kiedy jeszcze nie będziemy za nimi szli w życiu i kiedy przylgniemy w taki jasny, przejrzysty sposób do Boga, to myślę, że można powiedzieć, że to jest ten najgłębszy relaks, najgłębsza harmonia, z którą możemy w życiu pójść i tego sobie życzmy. Tego sobie życzmy, żebyśmy potrafili tak żyć potem chwila po chwili. To dziękuję. zapraszam do medytacji dalszej.